W audycji Poranny Gość serdecznie witam księdza Leszka Gęsiaka, rzecznika konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, księże redaktorze, kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom.
W miniony piątek, 28 lutego, w sekretariacie konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się konferencja, która dotyczyła Dnia Modlitw i Solidarności z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym, który będziemy obchodzić 7 marca. Jakie konkretne inicjatywy zostaną podjęte w ramach tegorocznego Dnia Modlitw i Solidarności?
Tak, to jest ważny dzień, myślę, dla Kościoła w Polsce, ważny dzień dla osób skrzywdzonych. Ten dzień modlitwy i solidarności z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym już odbywa się regularnie w każdy pierwszy piątek Wielkiego Postu 2017 roku. I to jest generalnie zaproszenie do tego, byśmy byli bliżej z tymi osobami, które kiedyś takiego dramatu doświadczyły, a także byśmy mogli im jakoś okazać solidarność w tym dniu szczególnie, modląc się za nich i no i właśnie będąc bliżej duchowo. Prosił ksiądz o te inicjatywy. One są zwykle połączone z modlitwą w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. W każdej diecezji są wyznaczone kościoły, w których w sposób szczególny będzie taka modlitwa przebiegała. W tym roku, w związku z tym, że jest to rok jubileuszowy, jubileusz odkupienia, mamy wyznaczone w diecezjach kościoły jubileuszowe. W znacznej większości diecezji w Polsce kościoły jubileuszowe będą również miejscem tej szczególnej modlitwy za osoby skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym. Co roku także jest przygotowywana specjalna droga krzyżowa. Także i w tym roku ona została przygotowana, tym razem przez ojca Mateusza Filipowskiego, karmelitę Bosego, który przygotował ją wraz z osobami skrzywdzonymi. Każde rozważanie składa się z jednej strony z krótkiego świadectwa, a później są to rozważania, które zostały przygotowane w różnych kontekstach, ale zawsze z udziałem tych osób. Także one mają bardzo dużą dozę takiego elementu emocjonalnego i myślę, że bardzo dobrze będą oddawać ten charakter. Ojciec Mateusz Filipowski od lat wspomaga osoby skrzywdzone, a zatem jego osobisty kontakt, jego zrozumienie problemu na pewno daje mu ogromny mandat do tego, by takie nabożeństwo Drogi Krzyżowej przygotować i właśnie to zrobił. Ta Droga Krzyżowa jest dostępna na stronie wspólnotazranionymi.pl. Tam też znajdują się inne materiały, modlitwy do wykorzystania w parafiach czy wspólnotach. Bardzo zależy nam na tym, by ten dzień był rzeczywiście takim ogólnokrajowym dniem modlitwy. Przypomnijmy, że inicjatywa tego dnia należała do papieża Franciszka. To on, bardzo mu na tym zależało, żeby w każdym miejscu świata, wszędzie tam, zwłaszcza gdzie doszło do tego typu nadużyć, niekoniecznie dokonanych przez ludzi Kościoła, bo wiemy, że ten problem jest dalekosiężny, że on dotyczy, to jest bardzo poważny problem społeczny, i był problemem społecznym przez wiele lat. On daleko wykraczał poza kręgi kościelne, chociaż w tym być może my najbardziej jesteśmy tego świadomi, ponieważ Kościół ma i procedury, Kościół ma w tej chwili i badania i wie trochę, jak to wyglądało. Ma też cały szereg kursów i przygotowań. Tym niemniej to jest bardzo szeroki problem społeczny i rzeczywiście traumy, które ludzie często noszą z sobą po tego typu doświadczeniach, na pewno wymagają szczególnego ich wsparcia duchowego, modlitewnego, a także czasem profesjonalnej pomocy psychologicznej czy finansowej.
Na pewno czas Wielkiego Postu będzie sprzyjał temu skróceniu relacji pomiędzy skrzywdzonymi a ludźmi Kościoła, pomiędzy osobami dotkniętymi cierpieniem. To bardzo ważne, żeby te relacje były jak najbliższe, choć to trudne relacje. Proszę powiedzieć, czy Kościół to, co robi dla wykorzystanych i cierpiących ludzi, jest czymś chociażby i w Polsce wyjątkowym? Jak to wygląda w innych grupach społecznych?
No więc z wiedzy, którą mam, a wydaje mi się, że ta wiedza jest dosyć oparta na konkretach jednak, Kościół jest chyba jedyną organizacją, grupą, wspólnotą w Polsce, który podjął rzeczywiście strukturalnie tę kwestię i spróbował rozwiązać ją systemowo. Kościół jest jedyną grupą społeczną, jedyną organizacją, która ma bardzo sprawnie już w tej chwili działające procedury przeciwdziałania tego typu zjawiskom. To nie znaczy, że Kościół nie ponosi odpowiedzialności. Znaczy, ludzie Kościoła, którzy dokonali takich poważnych spraw, oczywiście powinni zostać z całą surowością z tego rozliczeni, ale tak jak wspomniałem wcześniej, my mamy do czynienia z problemem, który ma bardzo szeroki zasięg społeczny. Wiemy, że przemoc i wykorzystanie seksualne, ono daleko, daleko szerzej, głębiej dociera w innych, ma miejsce w innych grupach społecznych. Zwłaszcza tutaj bolesne jest wykorzystanie osób małoletnich, tych, które są jeszcze nie do końca świadome nawet tego, co się dzieje, natomiast traumy, które noszą, pozostają na całe życie. To jest kwestia szkolnictwa, to jest kwestia związków sportowych, to jest kwestia różnego rodzaju związków młodzieżowych. To jest także niestety problem i to jest największa grupa, gdzie do takiej przemocy dochodzi, to są rodziny. I te wszystkie obszary, no niestety one wciąż wymagają znalezienia jakichś procedur. Natomiast to, co Kościół dzisiaj proponuje, a proponuje nie tylko ofiarom skrzywdzonym przez ludzi Kościoła, bo czasem zgłaszają się do nas osoby, które zostały skrzywdzone w zupełnie innych warunkach, ale znikąd nie mają pomocy i wsparcia, to jest między innymi właśnie pomoc psychologiczna, to jest pomoc terapeutyczna. W każdej diecezji w Polsce istnieje specjalne biuro, specjalna komórka, gdzie można zgłosić tego typu przypadki, gdzie można dostać bardzo fachową informację, co dalej robić, gdzie można dostać także informację o tym, w jaki sposób można próbować uporać się z tą traumą, z którą ci naprawdę bardzo cierpiący ludzie żyją. Jest powołana w Kościele Fundacja Świętego Józefa, która dedykowana jest tego typu pomocy osobom skrzywdzonym, która prowadzi z jednej strony bardzo szeroko zakrojone kursy, szkolenia uświadamiające i przygotowujące różne grupy społeczne do tego, by w sposób profesjonalny i bardzo skuteczny podejść do ewentualnie takich wypadków, jeśli miałyby miejsce. A z drugiej strony otacza opieką i wsparciem osoby dotknięte takim procederem. Wspomaga zarówno poprzez proponowanie, organizowanie, zbliżanie do terapeutów. Wspiera także niektóre inicjatywy finansowo. Finansuje terapię, finansuje leki przepisane przez lekarzy. To jest takie działanie bardzo punktowe, ono dotyczy bardzo konkretnych osób, bo wiadomo, że bardzo często te osoby nawet nie chcą mówić o tym wszystkim, co przeszły. Dla nich czasem opowiadanie, wracanie do tematu jest nie mniej bolesne niż samo wydarzenie, które miało miejsce czasem kilkanaście lat temu. Także to, co Kościół robi i proponuje, to naprawdę bardzo szeroki wachlarz propozycji i jeszcze raz chcę podkreślić, że Kościół jest jedyną instytucją w Polsce, która ma bardzo szeroki program zarówno kontroli i weryfikacji tego typu wypadków, jak też i skutecznej pomocy, której stara się udzielać tak jak może, ale pamiętajmy, że dotykamy bardzo osobistych, bardzo trudnych i niepowtarzalnych dramatów, gdzie każdy człowiek tak naprawdę przeżywa swoją osobistą tragedię, a zatem ta pomoc musi być bardzo ukierunkowana personalnie, osobiście, kierunkowo skierowana na bardzo konkretny przypadek, bo też każdy wypadek jest inny i każda osoba zraniona przeżywa to na swój sposób. Więc trudno tutaj o jeden schemat. Tu naprawdę potrzeba bardzo indywidualnej pracy i to staramy się zapewniać, zwłaszcza przez działalność Biura Delegata do Spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski oraz właśnie wspomnianej Fundacji Świętego Józefa powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski.
Przenieśmy się teraz do relacji pomiędzy Episkopatem a rządem. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przekazało pierwszej prezes Sądu Najwyższego petycję z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności trybu wydania rozporządzenia ministra edukacji z dnia 17 stycznia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Chcę zapytać, jakie są główne argumenty Konferencji Episkopatu Polski w kwestii niezgodności rozporządzenia ministra edukacji z Konstytucją RP?
Tak, to już przypomnę, że to już jest drugie rozporządzenie minister edukacji dotyczące zmian w funkcjonowaniu lekcji religii w szkołach i przedszkolach. Pierwsze zostało wydane w lipcu ubiegłego roku i zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok jednoznacznie stwierdzający, że zostało ono wydane niezgodnie z prawem, a zatem tak naprawdę nie obowiązuje. I to drugie rozporządzenie pani minister ze stycznia, wspomniane przez księdza redaktora, właśnie dokładnie powtarza ten sam schemat. To rozporządzenie zostało wydane bez zachowania obowiązujących przepisów prawnych. Oczywiście składając skargę do Trybunału Konstytucyjnego, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wskazało na przekonanie, w którym dysponujemy, że sprawa dotyczy po pierwsze bardzo istotnego interesu publicznego i wielu ważnych wartości, takich jak przede wszystkim poprawność legislacyjna, konstytucyjny wymóg regulowania stosunków między państwem a Kościołem na zasadach konsensusu, czyli porozumienia. Takiego porozumienia nie osiągnięto. Kolejna rzecz to jest ochrona miejsc pracy, bo pamiętajmy, że te rozporządzenia będą skutkować niestety, ale likwidacją miejsc pracy dla tysięcy katechetów w całej Polsce, zarówno osób świeckich, jak i sióstr zakonnych i księży. Kolejna rzecz to jest to związane z dyskryminacją osób wierzących. Kolejna rzecz, którą kwestionujemy, to właśnie pozbawienie rodziców prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i prawem dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich dla wieku i osiągniętego rozwoju. I to są rzeczywiście rzeczy sprzeczne z Konstytucją, aczkolwiek przypomnę, że pierwszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący rozporządzenia z lipca tak naprawdę nawet nie podejmował tych kwestii szczegółowych, ponieważ uznał jedną rzecz, że rozporządzenie zostało wydane niezgodnie z prawem, a skoro jest wydane niezgodnie z prawem, ono po prostu nie obowiązuje i nawet rozważanie wszystkich rzeczy, wszystkich kwestii, które zostały poddawane wtedy w tym pierwszym rozporządzeniu, one nawet nie zostawały przez Trybunał rozpatrywane, ponieważ rozporządzenie zostało wydane nieważnie, niezgodnie z obowiązującym prawem. My oczywiście w petycji złożonej w tej chwili do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, tej petycji, która wnosi, wnioskuje, prosi o przekazanie przez panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego sprawy do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny, uważamy, że rozporządzenie jest niezgodne z Konstytucją. Podajemy rację. Tu chodzi o te dwie kwestie społeczne, czyli przede wszystkim o ograniczenie ustawowe lekcji, ograniczenie w rozporządzeniu przez rozporządzenie liczby lekcji religii na wszystkich poziomach, we wszystkich typach szkół do 1 godziny tygodniowo oraz umieszczenie ich przed i po innych zajęciach. Co oczywiście będzie skutkować tym, że rodzice prawdopodobnie nie będą decydowali się na posyłanie dzieci na godzinę 7 do szkoły. To zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie mamy małe szkoły, gdzie trzeba do tych szkół dojechać, jest czasem wręcz niemożliwe, bo nie ma autobusów, nie ma odpowiedniej komunikacji. To samo dotyczy ewentualnie pozostawania na lekcjach religii po wszystkich innych zajęciach. No, jest wprawdzie takie zastrzeżenie w tym rozporządzeniu, że jeśli 100% dzieci będzie chodzić, to wtedy zajęcia mogą być umieszczone w siatce zajęć, no ale wystarczy jedna osoba, że nie pójdzie i to rozporządzenie już będzie obowiązywać. Także wydaje się, że jest to dla osób, które chciałyby w lekcjach religii uczestniczyć, do czego mają prawo na mocy między innymi umowy konkordatowej, no niestety to prawo zostanie im zabrane. Oczywiście te wszystkie argumenty w tym zgłoszonym wniosku do pani pierwszej prezes, tej petycji do pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego są zawarte, ale jest też zawarte to zastrzeżenie, że również to rozporządzenie pani minister jest po prostu niezgodne z prawem. I podejrzewam, aczkolwiek nie mam pewności, ale podejrzewam, mając na uwadze pierwszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że Trybunał Konstytucyjny, jeśli uzna nasze argumenty za zasadne, to również stwierdzi, że zostało ono wydane niezgodnie z prawem, więc nawet nie będzie się odnosiło do stwierdzenia, czy pozostałe kwestie, te kwestie społeczne, kwestie dotyczące wychowania dzieci do wartości i zagwarantowania rodzicom i uczniom prawa do dostępu do lekcji religii na niedyskryminacyjnych warunkach, będzie również przez Trybunał Konstytucyjny w tym werdykcie uznane. Oczywiście, jeśli wcześniej pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego uzna za zasadne przekazanie tego naszego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
27 lutego odbyła się konferencja, spotkanie dotyczące dialogu między państwem i Kościołem oraz w kwestiach dzielących państwo i Kościół, relacja państwo-Kościół, podstawowe zasady państwa prawa, taki był tytuł. Spotkanie zorganizowane przez Konferencję Episkopatu Polski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego Administracji KUL oraz Katolicką Agencję Informacyjną. Jaki jest ten dialog pomiędzy Kościołem a państwem? Ksiądz arcybiskup Józef Kupny, zastępca przewodniczącego episkopatu, mówi o tym, że pomimo trudności dialog jest konieczny. Strona kościelna ma prawo do dialogu, ale nie ma się gdzie odwołać, a z kolei też uczestniczący minister spraw wewnętrznych i współprzewodniczący tej komisji odwołuje się do historii i mówi o tym, że Kościół odgrywa bardzo ważną rolę. Jak ta relacja wygląda i co wynika z tej konferencji?
No, księże redaktorze, to wszystko jest prawdą, to znaczy deklaracje z jednej i z drugiej strony o zapewnieniu woli dialogu cały czas są. Niestety nie do końca zawsze przekłada się to na praktykę. Ja chciałbym chociaż w tym kontekście wspomnieć chociażby spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, które odbyły się w ubiegłym roku, które miały między innymi przełamać pewną trudność w rozważaniu kwestii chociażby lekcji religii i rozporządzeń pani minister. No niestety one nie skończyły się niczym innym poza wysłuchaniem argumentów strony kościelnej i zasadniczo faktem, że my rozumiemy, przyjmujemy argumenty, ale i tak będziemy my decydować, jak to wszystko wygląda, czego zresztą potwierdzeniem jest kolejne rozporządzenie minister edukacji. A zatem deklaracje o dialogu są, natomiast de facto są tutaj dosyć duże trudności. Ja mam nadzieję, że do tego ten dialog zostanie przywrócony, ale na zasadach takich, że rzeczywiście jedna i druga strona będą się słuchać i będą także słuchać argumentów merytorycznych w tej całej dyskusji dotyczącej lekcji religii w szkole. Strona kościelna przedstawiła tyle koncepcji, propozycji, wydaje się bardzo kompromisowych, które także odpowiadałyby trochę na argumenty składane przez stronę rządową, by ten temat jednak wspólnie załatwić i, do czego zobowiązuje nas ustawa oświatowa, do osiągnięcia konsensusu, osiągnięcia porozumienia. Niestety tak się nie stało. Mimo tych różnych propozycji, wszystkie one zostały odrzucone. No i cóż, jesteśmy właściwie w punkcie wyjścia, z tą różnicą, że mamy dwa kolejne rozporządzenia dotyczące lekcji religii, na które nie mieliśmy ani wpływu, ani nasze argumenty, mówię o stronie kościelnej, nie zostały wysłuchane, no i przede wszystkim, które zostały podjęte bez porozumienia, czyli inaczej mówiąc, niezgodnie z prawem. Nie ma też, i to jest pewna trudność, nie ma też żadnej instancji odwoławczej, do której można by się skutecznie odwołać. To już jest sprawa poważniejsza, ponieważ jedynym takim organem ustawowym jest Trybunał Konstytucyjny. W przypadku pierwszego rozporządzenia pani minister oświaty Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok jednoznacznie wskazujący na niezgodność wydanego rozporządzenia z prawem, a zatem tak naprawdę to prawo nie powinno obowiązywać, nigdy nie powinno zostać wprowadzone w życie. Zresztą wcześniej Trybunał wydał tak zwane zabezpieczenie, natomiast nikt tego nie słucha, rząd nie uznaje wyroków Trybunału, tak jakby go nie było. A zatem rząd sam stwierdza, że to co wydał, jest właściwe i sam jest sędzią we własnej sprawie. No, to jest trochę sytuacja na pewno trudna, ale ona jest nie do rozwiązania, bo prawdopodobnie, no ja oczywiście nie wiem jak będzie, ale możemy się spodziewać, że podobna reakcja ze strony rządowi będzie po ewentualnym kolejnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo tak jak powiedziałem, wszystkie argumenty prawne wskazują, że drugie rozporządzenie również zostało wydane bez porozumienia, czyli niezgodnie z prawem. I w takiej sytuacji rzeczywiście kończą się jak gdyby możliwości jakiegokolwiek działania wewnątrz naszego kraju. Nie mamy się do kogo odwołać. Jedyną instytucją, agendą prawnie mogącą to zrobić jest Trybunał Konstytucyjny, który nie jest uznawany. Chociaż nawet Komisja Wenecka, która rozpatrywała tego typu wnioski i postulaty dotyczące także poprzedniego rządu, który również nie publikował niektórych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, wyraźnie orzekła, że wyroki muszą być publikowane. Natomiast rząd jakoś tego nie słucha i jest jedynym kryterium oceniającym, decydującym i weryfikującym własne postanowienia. No to jest sytuacja absolutnie patowa, więc my też jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy coś robić, bo sprawa jest poważna. Na lekcjach religii bardzo nam zależy, bo to jest kwestia wychowania dzieci według pewnych wartości. To jest wychowania według pewnego systemu aksjologicznego. To jest generalnie pytanie tak naprawdę o całą konstrukcję polskiej szkoły, a tym samym całą konstrukcję wychowania dzieci w szkole.
Właśnie bardzo, bardzo dobrze podkreślił to ksiądz arcybiskup Kupny, który mówił, że Kościół dostarcza elementu aksjologicznego do funkcjonowania państwa. I rzeczywiście my sobie z tego nie zdajemy na co dzień sprawy, ale te nasze relacje międzyludzkie na ulicy, w szkole, w pracy też wynikają z tych wartości.
Oczywiście. I tutaj słowo księdza arcybiskupa jest kluczowe. On to zresztą bardzo jasno powiedział na tej konferencji w obecności pana ministra Szymoniaka, że z jednej strony my poddajemy się prawu, bo nie mamy wyjścia, ktoś to prawo tworzy, za to odpowiedzialne jest państwo, ale tak naprawdę cała nasza historia pokazywała, że punktem, który dawał cały system aksjologiczny, to był Kościół, to były wartości, które Kościół niósł. I my wszyscy rozumiemy, że nie wszyscy muszą podzielać wiary Kościoła, nie wszyscy muszą podzielać tych samych wartości. Dlatego między innymi proponowaliśmy, że jeśli nie religia, to niech będzie obowiązkowy inny przedmiot aksjologiczny, na przykład etyka. I wtedy, gdyby ktoś nie mógł albo nie chciał chodzić na lekcje religii, miałby alternatywę. Natomiast pozbawianie szkoły jakiegokolwiek przedmiotu aksjologicznego, z punktu widzenia wychowania młodego człowieka, wydaje się ogromnym błędem, który będzie niestety, za który zapłacą kolejne pokolenia, bo to nie jest kwestia rozwiązań tymczasowych. Tymczasowym rozwiązaniem jest, czy taki przedmiot, czy inny jest w szkole, ale my mówimy o pewnym procesie wychowawczym, który będzie dotyczył tego, ale także może i przyszłych pokoleń. Także sprawa jest bardzo poważna. Jeśli będziemy wychowywać młodych ludzi bez klucza aksjologicznego, bez jakiegoś odniesienia do systemu wartości, to chyba jednak będziemy błądzić. To nie jest tak, że posiadanie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii da ludziom pełną wiedzę o życiu. Na pewno nie.
Potrzebne są te wartości, tak. Te rozmowy dotyczą nie tylko religii, ale także wiemy porozumienia w sprawie funduszu kościelnego, ale to duży temat, o którym byśmy mogli też rozmawiać. Dwa zdania proszę powiedzieć, czy te prace już ruszyły, jak one wyglądają?
Fundusz kościelny również był tematem rozmów Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Ze strony kościelnej został powołany już rok temu specjalny zespół przy Komisji Konkordatowej, która jest tutaj bardzo dobrym punktem odniesienia, bo to właśnie to jest tak naprawdę sprawa umowy konkordatowej, czyli powinna być negocjowana ze Stolicą Apostolską. Ze strony kościelnej jesteśmy gotowi i otwarci na rozmowy, natomiast czekamy na propozycje strony rządowej. Tych na razie jeszcze nie ma. Są różne koncepcje, wersje ogólne, ale jak do tej pory jeszcze takiej konkretnej propozycji debaty nad funduszem kościelnym nie ma. I ja tylko jedną rzecz chciałbym jeszcze powiedzieć, żebyśmy też dobrze rozumieli. Fundusz kościelny to nie jest fundusz, z którego państwo finansuje Kościół, chociaż mogłaby tak sugerować ta nazwa. Fundusz kościelny to jest fundusz, który powstaje na skutek zysków otrzymywanych przez państwo z dóbr zrabowanych, zajętych Kościołowi w 1952 roku. Także to nie jest jakaś danina ze strony państwa. To są pieniądze Kościoła, a właściwie zysk uzyskany z dóbr kościelnych, które zostały przez państwo przejęte. I to nie jest takie proste, że my damy teraz fundusz, stworzymy nowy z jakiegoś innego koszyka. To jest naprawdę prawnie bardzo trudna i skomplikowana sprawa, no ale musimy pamiętać, że gdzieś u początku jest pozbawienie Kościoła pewnej własności. I ten fundusz to jest właśnie zysk uzyskiwany z tych dóbr, które kiedyś do Kościoła należały i zostały przez państwo zajęte.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wiele się dzieje. Rozmowy państwo, Kościół, troska o osoby wykorzystane seksualnie i wiele innych spraw. Dziękujemy. Moim i państwa gościem był ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.